studio Radia Kraków już nasi goście. Pani Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pan Artur Pasek, pierwszy małopolski wicekurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry panią, dzień dobry państwu.
I pani Anna Romańczyk, dyrektorka szkoły podstawowej nr 43 w Krakowie. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
24 lutego odbędzie się współorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa, przez Miasto Kraków i przez Kuratorium Oświaty Małopolskie konferencja Nauczanie jest cool, jak dbać o swój dobrostan. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście nauczanie, bycie nauczycielem dzisiaj może być cool?
Oczywiście.
Pani prezydent?
Ja uważam, że jak najbardziej, oczywiście lekko ubolewam, że nie mam czasu, żeby może jeszcze jakąś godzinę albo dwie etyki uczyć, ale myślę, że w trzecim roku mojego zarządzania Wydziałem Edukacji będę może w stanie to robić. Ja uważam, że oczywiście jest cool, może być cool. Mamy świetnych nauczycieli i nauczycielki, którzy uczą, przekazują wiedzę naszym dzieciom i młodzieży. I myślę, że też, że rzeczywiście gdzieś pewnie to, dlaczego my w ogóle zadajemy to pytanie, czy nauczanie może być cool, jeszcze jest takim pokłosiem dość trudnych ostatnich lat dla w ogóle całej oświaty i dla nauczycieli. Dlatego bardzo mi zależało na tym, żebyśmy mówiąc w ogóle o zdrowiu psychicznym, o dobrostanie uczniów i uczennic, co jest takim już, myślę, dość powszechnym tematem, bo bardzo ważnym i trudnym, ale także, żebyśmy pamiętali właśnie o tym, kto pracuje z naszymi dziećmi, z młodzieżą. Są to nauczyciele i że ci nauczyciele także potrzebują tego, żeby żyć w dobrostanie, żeby dobrze się czuć na lekcjach, żeby także zawód, który wykonują, cały czas, czy na powrót, był zawodem prestiżowym, bo myślę, że tutaj niestety wiele złego się zadziało, że zawód nauczyciela przestał być tak doceniany jak wcześniej, jeszcze w tym czasie, kiedy na przykład ja się uczyłam w podstawówce czy w liceum.
Najczęściej, kiedy mówimy o tym, na co narzekają nauczyciele, słyszymy o pieniądzach. O tym, że po prostu w tym zawodzie zarabia się za mało. A jeżeli zarabia się mało, to trudno budować swój prestiż nawet w oczach uczniów.
Zgadza się, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Nie ma co do tego sporu, tak? Ale jeśli czytamy badania, co jest najważniejsze dla nauczyciela, to jest dopiero na trzecim miejscu. Najważniejsze jest właśnie dobra atmosfera w pracy i autorytet. Autorytet, który przez lata ostatnio był mocno niszczony i chcielibyśmy ten autorytet odbudować. Nie da się tego zrobić szybko i nie da się zrobić samymi pieniędzmi. Do tego trzeba działań i dziennikarzy, i samorządowców, i Ministerstwa Edukacji, i samych nauczycieli, którzy też cząstkę do tego obniżenia prestiżu dołożyli.
Niesławni rzecznicy dyscyplinarni, komisje dyscyplinarne.
To jest jeden z elementów, który udało się przeforsować przez ten ostatni rok. Ministerstwo chce, jest już zgoda kierunkowa na odsunięcie komisji dyscyplinarnych do wojewody, tak żeby nadzór pedagogiczny nie był kojarzony z komisją dyscyplinarną i nie był wykorzystywany tak, jak to bywało wcześniej. Jesteśmy już w takim procesie przygotowawczym do tego, żeby to przekazać. Są już projekty aktów prawnych.
A w tych ostatnich latach, pani dyrektor, te komisje dyscyplinarne to był taki straszak dla was?
Absolutnie tak nie uważam.
To nie?
Nie, dlatego że nauczyciel, który przychodzi do szkoły uczyć, on jakby wie, jakie są zasady. Tak jak w każdym miejscu pracy są prawa i są obowiązki. I jeżeli my pewnych rzeczy nie przestrzegamy, to jest normalnym, że są konsekwencje. Uczymy tego młodych ludzi, że mamy przyjemności, ale mamy też obowiązki. Jeśli ja przekraczam pewne granice, to z tego są też konsekwencje.
Jedna no tak, tylko konsekwencji... gdzie te granice przebiegają?
No ja myślę, że każdy z nas dorosłych te granice wyznacza sobie sam. a w takim poczuciu odpowiedzialności za młodego człowieka. Jeśli ja przychodzę do szkoły uczyć młodego człowieka, to ja biorę za niego odpowiedzialność. A ja jestem tą osobą, która wskazuje mu drogę. Ja nie mam, że tak powiem, pokazywać mu palcem, dokąd on ma iść. Ja mam mu towarzyszyć w tej drodze z dużą uważnością, że on przychodzi do szkoły z dwoma plecakami. W jednym ma książki zeszyte, a w drugim cały swój świat. I tak samo jest z dyrektorem, tak samo jest z nauczycielem i tak samo jest z uczniami. W tym drugim plecaku oni przynoszą swoje problemy codziennego dnia, swoje smutki, troski, obawy, czasami lęki. I to jest ta droga do dobrostanu, tego, żeby zauważyć ten drugi plecak, że każdy z nas ma podstawowe potrzeby bycia zaakceptowanym, zauważonym. I kiedy teraz w Krakowskiej Akademii z coachem mam zaszczyt prowadzić szkolenia dla dyrektorów właśnie z dobrostanu, z komunikacji, z kompetencji miękkich, to ja im mówię, słuchajcie, dobrostan zaczyna się od mojej odpowiedzialności, powiedzenia tak, ja chcę coś zmienić, bo jeżeli ja nie zmieniam, to znaczy, że ja na to wyrażam zgodę. Zmiany, szanowni państwo, będą zachodzić zawsze. Życie jest jedną ciągłą zmianą. My ciągle jesteśmy, zwłaszcza w zawodzie nauczyciela, dyrektora, narażeni na wychodzenie ze strefy komfortu. Pociąg będzie jechał, ode mnie zależy, czy ja wsiadając na stacji będę trzymała się słupka, a ten pociąg będzie mnie zaciągnął, czy ja powiem, dzisiaj ja też zadbam o siebie, a nie będę o sobie zapominała. Bo trochę jest tak, że w tym pędzie takiej codzienności i wymagań świata codziennego, my zapominamy o sobie samych, że ja też jestem ważny. Ja nauczyciel, ja dyrektor i jak ja szkolę dyrektorów, to widzę, jak miałam już okazję z jedną grupą zakończyć, jak słyszę od jednej z pań dyrektor na początku, że ona już myśli o tym, żeby odejść na emeryturę, bo jakby ma dość i nagle kończymy te nasze szkolenia i mówi pani dyrektor, ja zostaję. I jestem przykładem tego, że tą pracę można kochać. Tą pracę można robić z wielką pasją, ale trzeba mieć ogromną taką akceptację tego, że zmiany będą. I jakby trochę społecznie jest tak, że my jesteśmy, nie mówię wszyscy, ale w roli ofiary, tak? Jak coś się nam nie podoba, coś nie jest zgodne z naszymi potrzebami, to zaczynamy narzekać, zaczynamy wokół tego nastać. Ja mam wybór. Nigdy nie będzie tak, żeby wszystkim pasowało, ponieważ każdy z nas ma inne potrzeby. Ale ja mam wybór dzisiaj, że ja mogę o danej rzeczy pomyśleć negatywnie albo pozytywnie. Jeśli mam wybór, wybieram to pozytywne myślenie. I to pozytywne myślenie prowadzi mnie do mojego dobrostanu.
Tu na chwilę stawiamy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. 21 minut po godzinie 10. Dzisiaj o dobrostanie w zawodzie nauczyciela rozmawiamy, bo potrzebny jest ten dobrostan nauczycielom także, nie tylko uczniom, nie tylko rodzicom także, a może przede wszystkim nauczycielom, bo to od nich w końcu ta szkoła się zaczyna, to oni tworzą klimat szkół. W studiu Radia Kraków goście, wiceprezydent miasta Krakowa Maria Klaman, pierwszy małopolski wicekurator oświaty Artur Pasek i Anna Romańczyk, dyrektorka szkoły podstawowej numer 43. Czy nauczyciel to jest zawód dla odważnych?
Zdecydowanie. Zdecydowanie to jest moim zdaniem pewna misja i niektórym się może to słowo nie podoba, ale uważam, że to jeśli ktoś się decyduje świadomie być nauczycielem, to z pełnymi konsekwencjami, że nie będzie łatwo i będę musiał podejmować decyzje, które czasem są w poprzek. Zdaniu dyrektora, zdaniu rodzica. Czasem trzeba popatrzeć na to, co jest najlepsze dla dziecka. I może się okazać, że trzeba podjąć odważną decyzję, zgłosić to gdzieś, porozmawiać twardo z rodzicem, że trzeba tą sprawę rozwiązać, że trzeba jednak zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, że trzeba uzyskać wsparcie ośrodka jednego czy drugiego. Być może czasem trzeba podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do sądu wtedy, kiedy widzimy, że wszystko inne zawodzi. I tutaj bez odwagi, poprzez schowanie głowy w piasek na pewno nie pomożemy.
Nie można ograniczać się do stwierdzenia, ja uczę tylko biologii.
Broń Boże.
czy tam geografii. Ja muszę patrzeć na te dzieci całościowo. Nawet jeżeli mój wycinek to tylko biologia, geografia czy matematyka.
Ale oczywiście, ale także to wpływa, myślę, to odejście od tego, że nauczyciele trochę też są w takim potrzasku pomiędzy oczekiwaniami rodziców a potrzebami uczniów i zawsze muszą to jakoś zbalansować. I myślę, że też mają, i to widać w badaniach zresztą, co roku jest robione ogólnopolskie badanie dobrostanu nauczycieli i w nich takie poczucie braku sprawczości to wśród badanych to jest niemal 58%. I wydaje mi się, że możemy o tym powiedzieć, że nauczyciele wcześniej mieli większe poczucie sprawstwa. Także sprawstwa takiego, w którym, jak pan wicekurator powiedział, misji, tego, co daje największą satysfakcję w zawodzie nauczyciela, czyli tego, że wpływa się rzeczywiście na ludzkie życie. Na to zadowolenie z tego, jak potem spotykam absolwenta mojej szkoły, który jest teraz lekarzem, czy który jest po prostu świetnym zegarmistrzem, tak? Czy jest świetnym menadżerem, czy szefem restauracji w Krakowie. I myślę, że to jest takie to poczucie sprawstwa właśnie tego wpływu na los i na życie dzieci, młodzieży daje bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to zresztą jest coś, co łączy tak samo młodzież w szkole, jeśli chodzi w ogóle o dobrostan i o stany lękowe czy stany depresyjne, bo to jest jedna z trzech najważniejszych rzeczy, które wpływają na nasze poczucie sensu i poczucie dobrostanu, czyli właśnie poczucie sprawstwa i poczucie wpływu. I wydaje się, że rzeczywiście nauczyciele coraz mocniej po prostu boją się, że wchodzą w konflikt. Wchodzą w konflikt. Mało są też także uczeni tej pracy w ogóle z konfliktem. My w naszych poradniach psychologiczno-pedagogicznych mamy także takie warsztaty i szkolenia dla nauczycieli właśnie z mediacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole. A ich jest coraz więcej, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, my jesteśmy w świecie, który się cały czas zmienia i nauczyciel jest ciągle narażony na wyjście ze strefy komfortu i z coraz większą, z większymi wyzwaniami i innymi nowymi potrzebami uczniów się także zmaga i na nie musi odpowiedzieć.
Mnie przerażają nauczyciele, którzy w swojej pracy ograniczają się tylko właśnie do przekazywania wiedzy, a bardziej egzekwowania tej wiedzy, robienia, nie wiem, co tydzień kartkówek, sprawdzianów, na przykład z matematyki, żeby mieć tych ocen 14, 15 do wystawienia oceny na półrocze, a to chyba nie o to chodzi w byciu nauczycielem. Przede wszystkim.
Na początku powiedzieliśmy o autorytecie, więc jeśli nauczyciele sobie sami ten autorytet podrywają, jeśli oni uważają, że są tylko dydaktykami i zapominają, że równie ważna jest praca wychowawcza w szkole, no to potem mamy taki efekt, że rodzice często kierują się rankingami. Ja osobiście mam duże wątpliwości co do tych rankingów, które mierzą tylko poziom dydaktyczny. Okej, jesteśmy krajem, który ma bardzo wysokie wyniki dydaktyczne, ale jakiś jest problem, skoro ponad 40% dzieciaków, czwartoklasistów mówi w badaniach TIMSS-a, że nie lubi szkoły. Tak, no to tu jest rola dorosłych, żeby jednak stworzyć warunki do tego, żeby dzieci się czuły w tej szkole dobrze. Wtedy też mogą być wyższe jeszcze wyniki.
Kiedy dzieci lubią chodzić do szkoły? Kiedy nauczyciel to przyjaciel?
Ja podczas szkoleń puszczam dyrektorom często i nauczycielom też taki kawałek z psycholożką amerykańską, która całe życie spędziła w szkole i ona tam mówi, że dzieci nie uczą się od nauczycieli, których nie lubią. Więc myślę sobie, że proces nauczania jest początek procesu nauczania, zaczyna się od budowania relacji.
Dokładnie.
Jeżeli ja nie zbuduję z moim uczniem relacji, jeżeli on mi nie zaufa, jeżeli on mnie nie będzie lubił, on nie będzie się uczył. I jakby tutaj, jeśli mamy wspomóc naszych nauczycieli, to tak sobie myślę, że wspomóc w zakresie kompetencji miękkich. komunikacji, aktywnego słuchania, że tak powiem, zbudowania takiej, namawiam zawsze moją radę pedagogiczną do tego, żeby też czasami potrafić stanąć w takiej dużej autentyczności do mojego ucznia, że ja poza tym, że jestem twoim nauczycielem i autorytetem, jestem też człowiekiem. I
nie wstydź się przyznać, że czegoś nie wiem.
Tak, nie? I jeżeli popełnię błąd, ja też to potrafię zrobić. Jeżeli popełnię błąd, staję przed moją radą pedagogiczną i mówię, słuchajcie, przepraszam, pomyliłam się, jestem tylko człowiekiem. Dawanie sobie prawa do błędu to też jest dobrostan. I dzielenie się też momentami, kiedy w twoim życiu jest trudno, bo miałam taki moment i stanęłam przed moją radą, powiedziałam, słuchajcie, tak, teraz jest ten moment, kiedy jest mi trudno. I 50 par osób do mnie przyszło mnie wesprzeć. A po jednym z moich szkoleń, jeden z dyrektorów wypróbował to, bo też miał jakąś trudną sytuację i też to powiedział. I potem przychodzi i mówi, słuchaj, Anka, zadziałało. Ja jestem w szoku, że oni popatrzyli na mnie właśnie z tej perspektywy. Więc myślę sobie, że to wszystko zaczyna się od budowania dobrych, takich serdecznych relacji. My bardzo tego potrzebujemy. Ja to bardzo mocno słyszę, jak rozmawiam z dyrektorami, z nauczycielami. My potrzebujemy akceptacji, my potrzebujemy takiego wysłuchania, prawa do bycia autentycznym, do tego, że ja też mogę mieć gorszy dzień. I do tego, że mój uczeń może mieć gorszy dzień, ale to nie znaczy, że my mamy być w konflikcie, nie? Kiedy się zaczynają konflikty? Konflikty zaczynają się od tak naprawdę niezaspokojonych potrzeb.
Studio Radia Kraków, przypomnę goście, wiceprezydent miasta Krakowa, pani Maria Klaman, pan Artur Pasek, pierwszy małopolski wicekurator oświaty, pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 Anna Romańczyk i dołączył do nas profesor Grzegorz Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych i kierownik Zakładu Przywództwa i Zarządzania w Edukacji Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. A rozmawiamy dzisiaj o dobrostanie nauczycieli. 24 lutego konferencja dla nauczycieli, ale w ogóle dla praktyków i dla teoretyków zawodu nauczyciela. Nauczanie jest cool, jak dbać o swój dobrostan. Ponieważ mamy pana profesora tu między nami, więc skorzystajmy z tego, że pan do nas dołączył. Co jest tak istotne w zapewnieniu dobrostanu nauczycielom? Bo przed chwilą mówił nam pan o badaniach, które mówią, że nauczyciele z jednej strony lubią swój zawód, ale z drugiej strony nie czują satysfakcji. Wydawałoby się, że to jest paradoks.
Jedna mało ważna rzecz. Były dyrektor Instytutu Spraw Publicznych.
Przepraszam.
To jest dosyć interesujące. Ja bym zaproponował spojrzenie na troszeczkę na ten problem z szerszej perspektywy. Bo często grozi nam banał. Znaczy, jeżeli się wrzuci w jakąkolwiek wyszukiwarkę to pytanie o dobrostan, to wyjdzie masa różnych propozycji szkoleń, warsztatów, porad i tak dalej, no nie? No ja naprawdę, jeżeli jestem wypalony i nieszczęśliwy, to, że ktoś mi powiedział, żebym się zdrowo odżywiał i często biegał, a rano jak wstawał, to zrobił parę ćwiczeń takich energetyzujących, to jestem przekonany, że to mi pomoże. No oczywiście tutaj kpię. Jest to poważny problem i on jest przynajmniej na takich trzech poziomach. Ja z moją mamą codziennie rozmawiam o świecie i bardzo nas przejmuje Donald Trump i globalne ocieplenie. Moja mama ma 84 lata, jest byłą bibliotekarką. Myślę, że to wpływa na ludzi, tak? Znaczy świat, w jakim żyjemy, to otoczenie jest bardzo poważną zmienną. I szczerze mówiąc, jeżeli ja się czuję nieszczęśliwy, dlatego że umarł ostatni nosorożec, no to nikt mi z tym nie pomoże. No nie? To jest jakby jedna poważny obszar. Drugi obszar to jest to, nasza praca zawodowa, czyli jakby szkoła, organizacja, polityka edukacyjna, to co ludzie też mówią o naszym zawodzie, jak rozumieją zawód nauczyciela. Bardzo trudno jest sobie poradzić w momencie, kiedy mamy olbrzymie oczekiwania, nadmiar obowiązków, niezbyt jesteśmy zadowoleni ze swojego wynagrodzenia i z godzin pracy. Nie wiem, koleżanki i koledzy w pracy mnie nie wspierają. Czuję się, że wszystko jest sprywatyzowane w szkole. Jest takie zjawisko jak prywatyzacja praktyki pedagogicznej. No nie? Każdy sobie tam rzepkę skrobie. No mamy z tym problem. I wreszcie trzeci, ten, który najczęściej jest przedmiotem tych szkoleń, to są te moje osobiste kompetencje. Ta moja relacja z rzeczywistością. No bo dobrostan to nie jest poczucie szczęścia, no nie? Dobrostan to jest to, jak ja się potrafię odnaleźć w tej sytuacji. W trudnych sytuacjach też można tym zarządzać. No i teraz, jeżeli nauczyciele według mnie, to jest jedna z głównych zadań. Jeżeli nauczyciele mają zarządzać relacjami, emocjami, rozwojem ludzi, a nie tym, co pani przed przerwą mówiła, organizacją kolejnej klasówki albo testu, no nie? Tylko że jak oni mają wspierać innych w rozwoju, no to muszą rozumieć siebie, ale muszą rozumieć siebie na tych wszystkich poziomach i trudno obarczać odpowiedzialnością tylko ich. Ja bym zadał pytanie nam, no nie? Co my wszyscy robimy, żeby tworzyć taką rzeczywistość, która będzie rzeczywistością wspierającą, no nie? Jak jest zorganizowana praca w szkole, jakie mamy priorytety polityki edukacyjnej, jakie nauczyciele mają zadania, ale też jakie mają zasoby, żeby móc realizować te zadania. Znaczy ja tutaj przedstawiam tak skomplikowane uniwersum, że zdaję sobie sprawę, że to nie jest, że my nie mamy szansy tutaj to w ciągu tych kilku minut rozwiązać. Ja chciałem tylko zacząć od tego, żeby nakreślić ten obrazek. Bo to nie jest sprawa pani X albo pana Y, którzy sobie nie radzą, bo mają za niskie kompetencje, tak? To jest potężny, skomplikowany system, z którym my możemy próbować sobie poradzić, ale tylko wtedy, jeżeli to zaplanujemy, jeżeli będziemy mieli takie podzielone to na pewne okresy, zadania, etapy, wtedy jest jakaś szansa. Pytanie, czy w naszym kraju, który co 4 lata zmienia pomysł na edukację, albo czasami co 8 lat zmienia pomysł na edukację, jest to możliwe?
Czy to, że dzieci jest teraz coraz mniej, że skończyły się te koszmarne kumulacje roczników, które tak się przewalały przez szkoły, najpierw podstawowe, a potem przez licea, czy to dla nauczycieli jest szansa, żeby spokojniej móc pracować? Czy jednak boją się tego, że tych dzieci będzie teraz mniej? To być może ci, którzy zarządzają oświatą, w ramach oszczędności będą likwidować klasy, likwidować oddziały, szkoły?
Zdecydowanie szansa. Oczywiście mówimy o województwie małopolskim, które jest bardzo zróżnicowane i są klasy 7, 8, 10-osobowe i tam może powstać problem, ale są przepełnione szkoły miejskie, między innymi w Krakowie, gdzie zmniejszenie liczby uczniów do 24 na przykład w liceach da fantastyczne efekty w zakresie organizacji pracy i tego dobrostanu związanego z tym, że ileś tam uczniów mniej na lekcji, to ileś tam mniej problemów bierze. Więc to też jest coś, co ja postrzegam jako szansę, choć niewątpliwie lokalnie może to być pewne zagrożenie. Ja tylko dodam do tego, co pan profesor tutaj zarysował, że mamy w Małopolsce około 25% szkół prowadzonych przez inne podmioty, gdzie zupełnie inaczej wygląda organizacja pracy, warunki pracy nauczycieli i z jakichś powodów wielu rodziców tam posyła dzieci. W przedszkolach nawet przekracza ten odsetek 30%. To jest też, to tam też jest edukacja, tak? I też musimy zastanowić się, może tam są jakieś elementy, które można przejąć do edukacji samorządowej.
Nie wszędzie jest tam na przykład karta nauczyciela, ale akurat nie chcielibyśmy rezygnować w szkołach i przedszkolach samorządowych z karty nauczyciela. Więc myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowany proces. Natomiast rzeczywiście mniejsze oddziały dają większe pole do pracy, także pracy zespołowej. I dlatego ta liczba 24, która nam się także trochę marzy zresztą z panią kurator, że w szkole będzie także praca projektowa, praca interdyscyplinarna, praca zespołowa, praca w podziale na mniejsze grupy, bo tych kompetencji bardzo, bardzo potrzebujemy. Natomiast rzeczywiście, wracając do tego pytania, na pewno nauczyciele nie mają powodu do obaw, że nie będzie dla nich pracy. Mamy rzeczywiście taki, to widzimy już bardzo mocno na poziomie przedszkoli, że jest bardzo duży spadek dzieci w naborze, do rekrutacjach do przedszkoli. I to jest wyzwanie, natomiast u nas akurat w Krakowie mocno się to także wyrównuje już później demografia na poziomie szkół ponadpodstawowych, bo nie tylko młodzież z Krakowa się uczy w naszych szkołach, ale także z sąsiednich gmin i ma zresztą bardzo dobre wyniki ta młodzież. Myślę, że tutaj wracając jeszcze też, bo to bardzo ciekawa rozmowa na temat tego, że to mamy cały system, który powinien pracować na dobrostan i uczniów, i nauczycieli. I ja zawsze mówię, że w szkole mamy dwa skarby. Pierwszy to są właśnie dzieci i młodzież, a drugi to nauczyciele i równie mocno w tym systemie musimy o nie dbać. A wracając do także do tego, o czym często jak rozmawiamy z dyrektorami szkół czy nauczycielami, no to jest też taka odwaga do tego, znaczy odwaga do tego, żeby być odważnym. Jak pan mówi o kierunkach polityki edukacyjnej, to myślę, że kierunek być może też dla mnie banalny, ale bardzo ważny. To znaczy ja mówię zawsze dyrektorom i nauczycielom, szkoła to jest miejsce, w którym wy pracujecie, wy macie do tego kompetencje, to ma być miejsce, w którym wy i uczniowie się dobrze czujecie i wtedy będziecie z niej zadowoleni, więc odważajcie się do tego, żeby wierzyć w własne kompetencje i własną wartość.
A więcej na ten temat w czasie konferencji 24 lutego. Nauczanie jest cool, jak dbać o swój dobrostan. Informacji między innymi na stronie kraków.pl. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, wiceprezydent miasta Krakowa Maria Klaman, Artur Pasek, pierwszy małopolski wicekurator oświaty, profesor Grzegorz Mazurkiewicz i pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 Anna Romańczyk. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Reklama.